Cześć Daniel.
Cześć, hej.
Pracowałeś kiedyś na etacie, potem zająłeś się nieruchomościami. Powiedz proszę, jak mentalnie różniłeś się wtedy, jak byłeś na etacie, a jak wygląda to teraz?
Jakbym spojrzał na siebie sprzed parunastu lat, to byłem całkowicie inną osobą. Jakby przeszedłem wielki proces jakby transformacji i zmiany. I na pewno byłem osobą niezamożną, prawie że biedną, ale na pewno biedną mentalnie. I patrzyłem na pieniądze, patrzyłem na możliwości, które miałem całkowicie inaczej. Wiedziałem, że skończę studia, że dostanę jakąś pracę, prawda? Natomiast jakby nie widziałem tego potencjału w sobie dużego. I to właśnie książki, jak byłem na tym etacie, byłem przedstawicielem handlowym i przez 8-12 godzin czasami byłem w samochodzie i przez te 12 godzin czasami tłukłem do głowy różne audiobooki. Między innymi też, które ty polecasz, prawda? I robiłem to po parę razy, znałem te książki na pamięć. I to one w pewnym sensie zryły mi banie, tak w pozytywnym sensie, że ja uwierzyłem, że mogę coś więcej i mogę osiągnąć więcej, mogę osiągnąć sukces, mogę być osobą zamożną i mogę zmienić swoje życie, niezależnie od tego, gdzie startuję. Więc to te audiobooki. No bo ja nie jestem osobą, która ma kłopot z czytaniem, się często dekoncentruje i nie lubię czytać książek. Jakby czytam treści, ale nie lubię długich treści. Wolę je słuchać i tak je przyswajam.
Czyli jak dobrze rozumiem, to nie miałeś takiego przekonania od początku, że będziesz dużym przedsiębiorcą i robił biznes na dużą skalę. Ale tylko gdzieś to w tobie...
Było takie marzenie, można powiedzieć, ale no nic nie zapowiadało się, czyli nikt w mojej rodzinie tego nie robił. Okay. Jakby nie było dowodów na to, że to marzenie może się kiedyś spełnić. To było coś na zasadzie takim, że chcę być tą osobą, ale nie było w tym takiej pewności. Jasne. Ta pewność dopiero się zrobiła z każdym małym sukcesem, ona coraz bardziej rosła, byłem coraz bardziej zuchwały.
No to teraz pytanie, czy każdy według ciebie nadaje się do prowadzenia firmy? Bo moim zdaniem po wielu latach widzę, że niekoniecznie jednak.
Jak jest twoje uważam, że każdy się nadaje do prowadzenia firmy, natomiast nie każdy jest gotowy jeszcze, żeby prowadzić firmę. Czyli każdy może się stać gotowym i może się przygotować do tego, może się przejść taki proces transformacji, no bo musi mieć pewną wiedzę, jak to robić, musi mieć pewne przekonania zdrowe. Jeżeli z domu wyciągamy jakiś sheet pod tytułem nie uda ci się albo ty to się nadajesz tylko do tego i do tego, no to nie jest poziom startowy dobry, żeby zaczynać. Trzeba nad tym popracować trochę. Dlatego uważam, że każda osoba, jeżeli chodzi o takie umiejętności i może inaczej, fizyczne predyspozycje, nieważne czy masz inteligencję, jesteś ćwierć inteligentem, czy jesteś turbo inteligentny, to możesz to zrobić, tylko musisz się zaopatrzyć w pewne narzędzia i przejść pewien proces, żeby się do tego przygotować. To tak samo jak, nie wiem, kobieta się przygotowuje do zajścia w ciążę albo do urodzenia dziecka, czyta książki i tak dalej, jakby mentalnie się przygotowuje i uczy się tego, jak
ale
to robić.
Ale potem zderzenie z rzeczywistością i tak jest inne. I...
Tak, ale jakby to przygotowanie pomaga. Jakby, tak. I tak samo jak pomaga nam w podstawówce nauka pisania, żebyśmy sobie później poradzili w dalszych etapach edukacji. I uważam, że każdy. Ja często widzę osoby, które naprawdę nie są bystre, czyli osoby takich nie pierwszych lotów, które niezależnie od tego robią swoje i działają, biorą prostą strategię i ją robią, a czasami widzę osoby, które są bardzo inteligentne, mają mózg jak komputer kwantowy i tak naprawdę są profesorami wręcz. I nie potrafią zarobić pieniędzy, nie potrafią tego przełożyć na zysk. Mimo tego, że czasami ci mniej inteligentni, tak, robią duże pieniądze.
Ja zauważyłem coś takiego w pytaniach, które pojawiają się na jakichś konferencjach do mnie czy w mailach, że jak widzę, że ktoś zadaje mi 14 pytań o takie bardzo szczegółowe rzeczy końcowe, czyli jak rozliczyć jakiś podatek, jaką formę działalności wybrać później już na jakimś etapie przy większej skali, gdzie oni jeszcze nic nie zrobili, to są właśnie te osoby, które próbują wszystko zrozumieć, zanim zaczną działać, a wystarczy po prostu robić prostą robotę, tak jak mówisz, i jakby to wszystko przyjdzie z czasem. Czy ty pamiętasz, jak zatrudniałeś pierwszą osobę, ile mniej więcej zarabiałeś pieniędzy, czy bałeś się, że nie będziesz miał na wypłatę dla tej osoby?
Oczywiście, że się bałem. Pierwszą moją osobą to... Bo ja zaczynałem, robiłem jednocześnie flipy i odskręcałem biuro nieruchomości. I żeby mieć biuro nieruchomości w tamtych czasach, trzeba było mieć licencję. Ja tej licencji nie miałem. A nie miałem jej dlatego, że byłem tam na drugim roku studiów i wtedy trzeba było wybrać specjalizację na ekonomii, którą chcesz pójść. I miałem do wyboru kilka. Ekonomikę przedsiębiorstw, informatykę w ekonomii i między innymi zarządzanie jakby i obsługa rynku nieruchomości. No i zacząłem szukać informacji na temat rynku nieruchomości. I jako 21-letni chłopak przeczytałem na forach, wtedy jeszcze nie było grup na Facebooku, że pośrednicy to są oszuści, że to złodzieje, że w ogóle to są hieny. To jest raz. Dwa, że żeby dostać licencję i być pośrednikiem, to trzeba skończyć albo studia podyplomowe, albo jakby w ramach specjalizacji na licencjacie. I plus jeszcze trzeba mieć rok praktyki, czyli pracować dla kogoś za darmo. Ja sobie myślałem wtedy jako pracownik etatowy, jako handlowiec, zarabiałem już nieźle, miałem samochód służbowy, że ja jeszcze mam się zwolnić z mojej pracy etatowej i pójść do kogoś na staż i komuś czyścić buty i uczyć się od niego, to powiedziałem nie, prawda? I wtedy powiedziałem, to nie, w takim razie odpuszczam sobie nieruchomości i definiturantykę, bo to jest przyszłość, tak wtedy mówili. No i to był błąd, bo podjąłem decyzję na podstawie osób, które nie miały pojęcia, bo pisały głupoty, a rzeczywistość była inna. Rzeczywistość była taka, że żeby dostać tą licencję, to wystarczyło robić... Praktyki wyglądały jak studia podyplomowe, zjazdy raz na 4 tygodnie, albo na 3 tygodnie, weekendy. Tak, więc to były kolejne studia podyplomowe, a nie praktyka za darmo, więc mogłem to połączyć z pracą. I zatrudnienie pierwszej osoby to był mój, nazwijmy to, pośrednik, taki osoba z licencją, która miała licencję, pracowała gdzieś na etacie, ale użyczyła mi tej licencji na zasadzie dzierżawy. Czyli miała procent od obrotu mojej firmie, więc już jakby załatwiłem sobie sprawę posiadania licencji. Tak, na pierwsze 2-3 lata, kiedy już później zdobyłem swoją licencję. I to była osoba, więc jakby zero ryzyka, bo miała fee od przychodu nawet. Tak. Drugą osobą byli agenci i to byli osoby też na fee. Czyli na prowizji. Czyli też
bez podstawy,
niewielkie ryzyko. W tej branży podstawa się nie opłaca. Tak? Podstawa jest socjalizmem, że ten dobry płaci, jakby ma niższą prowizję, żeby płacić na podstawę tych gorszych. I jest demotywowany, nie zarabia bardzo dużo pieniędzy, dlatego że musi utrzymywać podstawę tych, którzy się opierdzielają. No niestety tak jest. Dlatego to się totalnie nie opłaca. A z drugiej strony, w pierwszym półroczu zatrudniłem moją sekretarkę. Czy już wiedziałem, że trzeba oddelegować i po pół roku zatrudniłem sekretarkę, młodą dziewczynę.
Doradził ci to ktoś, czy sam wtedy wpadłeś na to, że to się przyda?
I wiedziałem, że chciałem budować zespół i budować firmę i wiedziałem sobie, że już tonę w papierach po pół roku. Że ja nie jestem osobą, która lubi papiery i więc powiedziałem sobie, że muszę mieć kogoś, kto mi to ogarnie i po pół roku pojechałem na wakacje do Turcji na tydzień. Już odpocząć. Więc takie były moje początki, no i z czasem tam zatrudniłem kolejne osoby, budowałem zespół.
Poszło.
Tak.
Powiedz mi, czy ty widzisz w internecie u siebie na kanale, który prowadzisz gdzieś na Facebooku, na Instagramie, taki wzmożony hejt na przedsiębiorców w ostatnim roku i teraz?
Ja wydaje mi się, że zawsze był. Te osoby, które były maruderami i którym się nic nie udało i mają pretensje do wszystkich, że im się nie wiedzie, zawsze miały pretensje do osób, które mają coś więcej. Mam wrażenie, że idziemy w dobrym kierunku, bo na ulicach widać dużo więcej drogich samochodów. Bogactwo ewidentnie w Polsce jest dużo większe, czyli widać, no dzisiaj jak Porsche to nie jest nie wiadomo co. Kiedyś się sprzedawało paręnaście sztuk 911, dzisiaj się sprzedaje tego mnóstwo.
Ciężko zamówić, jest lepszy samochód czasami. Tak. Ferrari nie ma w Polsce.
Po prostu widać po prostu, że jako naród, kraj, jesteśmy dużo bardziej zamożniejsi niż kiedyś. I jak ja pamiętam, zamawiałem swoje pierwsze Porsche, to było... No jakieś 6-7 lat temu, to bałem się, co ludzie powiedzą, że mnie tam zaraz wygwizdają, jakby, że zaraz mi skarbówka będzie chciała go zabrać, bo pomyśli sobie, że na pewno nieuczciwie na niego zarobiłem. I takich mnóstwo przekonań w głowie z lat 90. i też mnóstwo doradców, którzy mówili, nie rób tego, chcesz mieć spokój, to nie kupuj sobie drugiego samochodu. I jak patrzę na to z perspektywy, no to były obawy tych osób. Nierealne obawy. Nie, osoby, które miały takie samochody, mówiły, stary, nie ma problemu, kupuj sobie samochód, nic ci go nie ukradnie, ani nie zarysuje, tak? Jakby, więc jak mam drogie samochody i jak ludzie mnie widzą w tych samochodach, to pokazują tak, a nie tak. Nikt nie pokazuje mi jakichś znaków takich wulgarnych, tylko raczej pokazują tak. Także jakby ja nie widzę tego. Oczywiście jest mnóstwo, w internecie ktoś jest anonimowy, to jest mnóstwo hejtów, pod tytułem mówią, twój ojciec pewnie był bogaty i ci wszystko dał, tak? Na pierwszego flipa, pierwszy milion jak Kulczykowi. Albo no, jest mnóstwo takich ludzi, piszą rzeczy, gdzie nie ma to w związku z prawdą. Dlatego ja myślę, że to problem tych osób niestety. I nie wiem, a ty uważasz inaczej?
Jakby, że ja zadaję to pytanie, bo rozmawiałem z wieloma osobami, widzę, obserwuję różne profile społecznościowe i widzę, że z tego powodu to, co powiedziałeś, że jest coraz więcej pieniędzy w Polsce dla wybranej grupy osób, która aktywnie działa, prowadzi firmę. Z drugiej strony to portfele się przez inflację kurczą tych osób, które tego nie mają i ta grupa osób zamiast działać po prostu wylewa i wybucha strasznie teraz tą żółcią, więc to jest też taki sygnał, który pokazuje społecznie, że no gdzieś bogaci się bogacą, a ci biedniejsi biednieją, bo no wszystko idzie do góry, są stopy procentowe wysokie i to widać po prostu po komentarzach, stąd też to...
Mi się wydaje, ja pamiętam jeszcze lata 90. i te 2000 i pamiętam, że lepiej się żyje w Polsce dzisiaj niż te 20 lat temu. I po prostu lepiej się żyje, moim zdaniem. Wiadomo, że są jednostki, które mają gorzej i zawsze będą miały gorzej, ale jeżeli chcesz znaleźć pracę, to nie jest tak jak w latach 90., że jej nie ma, tylko po prostu nie pracuje ten, kto nie chce.
Dokładnie. To już jak ja byłem na studiach, to tak było, to w Poznaniu bezrobocie było zawsze zerowe i za granicą jest mnóstwo pracy, także okej. Okay. Dobra, to teraz przejdźmy do tematu naszego ulubionego, czyli do tematu nieruchomości. Miałeś biuro nieruchomości, potem zajmowałeś się flipowaniem, deweloperką, to wiemy. Powiedz proszę, kiedyś, bo rozumiem, ty działałeś głównie w Lublinie, flipowaliście pewnie na rynku wtórnym, jak wszyscy kiedyś.
Cały czas to robimy.
Więc jakie jest twoje zdanie dzisiaj, w 2024 roku, na temat rynku wtórnego, a pierwotnego, gdzie się można dzisiaj odnaleźć?
Jeszcze rok temu bardzo łatwo było, albo o wiele łatwiej było, może nie łatwo, o wiele łatwiej było kupić mieszkanie od dewelopera, ponieważ oni też nie wiedzieli, co będzie, czy wejdzie ten program, czy nie wejdzie, jakie będą ceny. Łatwiej było wynegocjować, bo była pewna niepewność. Tak? I ja o tym mówiłem, że jest niepewność, ale wszystko idzie w kierunku tego, że będzie drożej. No i wiele osób mnie hejtowało, bo nikt nie chce słyszeć, że będzie drożej, a szczególnie ci, co chcą kupić mieszkanie. Więc oni byli strasznie napuszeni, że ktoś ma czelność mówić i mówi nagania pewnie, żeby inni kupowali. Natomiast to, co się stało w tamtym roku, to każdy wie, że ceny odleciały. I jak ceny są wysokie i jest tendencja zwyżkowa, to deweloperzy są mniej skłonni do negocjacji. Sam widzę po sobie, jak ktoś do mnie przychodzi, to nie jestem skory. Wolę sprzedać 7 klientom po jednym mieszkaniu za pełną cenę, niż dać jednemu fliperowi upust i jeszcze go sfinansować. W tym sensie, że dać mu ograniczone, jakby odroczone płatność. Natomiast na rynku wtórnym okazje są i przyjeżdżają regularnie. Jak autobus po prostu. Może nie według jakiegoś rozkładu, ale zawsze będzie miał ktoś jakiś problem. Na przykład zawsze ktoś się będzie rozwodził, zawsze ktoś umrze i będzie po nim spadek do sprzedania. Zawsze ktoś być może się zadłuży, zawsze ktoś po prostu ma mieszkanie, które jest niepotrzebne. Ma mieszkanie, którego już nie chce wynajmować. Ma sytuację losową, która go skłoni i mówi okej, ja teraz to mieszkanie sprzedaję i to jest potencjalna okazja.
Znaczy, no bo rynek, jak my zaczynaliśmy działać, tak, to rynek ten wtórny to były mieszkania z płyty, kamienice, takie mieszkania z cegły budowane gdzieś tam wojskowe czy jakieś po różnych instytucjach te okazyjne mieszkania. No ale teraz, jeżeli ktoś wybudował budynek w 2014, 10, 15 roku, to minęło już prawie 10 lat, tak? No to te mieszkania też już są na rynku wtórnym, ale to są te takie osiedla deweloperskie, które kiedyś używaliśmy za nowe. Czy w takich mieszkaniach też więcej flipów się teraz pojawia?
Nie, ciężko flipować na takim rynku, dlatego że ludzie mają taką tendencję, że jeżeli dostają coś za darmo, to mają łatwo przyszło, łatwo poszło. Czyli dostajesz spadek po dziadku, to nie pracowałeś ciężko, nie pociłeś się, żeby spłacić kredyt.
Nie wartości tego, co dostałeś.
Nie znasz wartości i nie czujesz wartości tego, co dziadek musiał zrobić, żeby to mieszkanie kupić. Być może to sobie ze spółdzielni mieszkaniowej za darmo, albo za jedną, zostało wykupione za złotówkę, za jeden czynsz, za cokolwiek, tak? Albo od miasta dostał, albo dostał, bo był kolejarzem to mieszkanie i tak dalej. Więc jakby ludzie nie czują tej wartości i na rynku wtórnym takie mieszkania można wyłapać okazyjnie. Ale na rynku jakby wtórnym, ale nowych blokach, tak po 2000 roku, po nawet 90 którymś, to zazwyczaj ci ludzie, którzy kupowali te nieruchomości, kupowali za swoją krwawicę, za ciężko odłożone, zarobione pieniądze, albo na kredyty, które płacili.
Z taką pełną świadomością ekonomiczną już, że brali na to kredyt, czy
dokładnie.
Mieli
gotówkę. Te osoby bardzo rzadko, kiedy są zdeterminowane do tego, żeby zejść z ceny. Czasem się zdarzy, ale jakbym miał porównać, ile procent mam na rynku wtórnym takim przed 90 rokiem, a ile mam po 90 roku, to jest 10 do 9. Okay, albo nawet bym powiedział, że to jest kilka procent.
Gdybym tak to mógł podsumować dla naszych słuchaczy, to wygląda tak, że osoby, które w jakikolwiek sposób dostały te mieszkania, to są osoby, które mieszkają w tych dużo starszych blokach, a te świeże czy całkiem nowe bloki, no to są już miejsca, w których nie ma dużego pola do negocjacji po prostu, bo ci ludzie wiedzą, jaka jest wartość tego mieszkania i stąd to ciężko zrobić, natomiast no nie jest to niemożliwe. Tylko
myślę,
po prostu,
że za 10 lat może sytuacja się zmienić, że będzie inaczej, że ktoś ma 2000 rok, to będzie miał 30-letnie mieszkanie, tak? I to już jakby jest trochę inaczej. U nas ciekawe jest to, że mówi się w Polsce, że nowe mieszkania to są po 2000 roku. Jest nowa zabudowa. A w Dubaju to już 10-letni blok po 2014, przed może 2014, tak. To już jest stare budownictwo.
dokładnie. A jakie metraże mieszkań dzisiaj, jakimi metrażami dzisiaj flipujecie? Tak? No kiedyś to były mieszkania takie 2-3-pokojowe. Nagrywaliśmy zresztą dwa, mamy wywiady z tobą u nas na kanale. Mówiłeś o mieszkaniach 2-3-pokojowych. Teraz jak to wygląda?
Tutaj się nic nie zmieniło. Tak? Tutaj im mniejsze mieszkanie, tym większa możliwa liczba osób, które może je kupić. Czyli jak kredyty by się skończyły, to za chwilę będą gotówkowi. Jak myśmy duże mieszkania, to tylko i wyłącznie kredytowi, albo głównie kredytowi je kupują. Dlatego ja nie kupuję mieszkań, raczej nie staram się nie kupować powyżej 55 metrów. Zdarza mi się czasem, tak? Jak mam super turbo okazję za pół ceny, no to już jak nie kupić większego mieszkania czasami, ale nie kupuję mieszkań typu 90-100 metrów. To może mieć rację bytu w Warszawie, gdzie też taki apartament chcę mieć, bo go stać, bo nie chcę mieć domu, bo nie chcę mieć koło ogródka robotę. To jest jakby inny rynek, ale w Lublinie no, takie mieszkania są po prostu, można kupić segment taniej niż takie mieszkanie, dlatego często ludzie wybierają nowy segment niż stare mieszkanie w starym bloku.
No to tak jak słusznie zauważyłeś, no my robimy całkiem na odwrót, czyli my sprzedajemy, kupujemy za gotówkę i sprzedajemy za gotówkę duże mieszkania w Warszawie, no bo tu jest na to klient, a tych mniejszych mieszkań nie dotykamy, no bo właśnie kredytowo ludzie nie są w stanie tego kredytu teraz przez te stopy wziąć. No ale Warszawa i Lublin, dwa różne rynki. Wiadomo, też z tego powodu się przeprowadziłem tu Warszawy.
No, bo tak, no Warszawa jest taką anomalią. Można być, że jeszcze można pociągnąć Trójmiasto, ewentualnie Wrocław. Natomiast ten schemat, o którym ja mówię, to działa wszędzie. I działa w Warszawie, i działa w Trójmieście, i działa w Poznaniu, i w małym mieście jeszcze działa 100 tysięcy mieszkańców, tak? Więc jakby duże mieszkania działają w wielkich miastach i rynek premium jest tylko w wielkich miastach. Tak samo jak nie ma salonu Bentleya w innym mieście niż Warszawa, tak? Tak. No bo by nie utrzymał się.
No to powiedz mi teraz proszę, te zyski na flipie, na tych mieszkaniach, na tym rynku wtórnym, to są jakie dzisiaj kwoty?
No dzisiaj taki minimalny zysk, który my celujemy, to jest 5 dych. Czyli 50 tysięcy złotych.
Kiedyś celowaliście w 3, no,
kiedyś,
4? Czy...
Kiedyś było 30, no bo jak mieszkanie już się kupowało za 140 i się sprzedawało za 350, no to można było zarobić 3 dychy, bo to było raz, że inne czasy, inne pieniądze. Celowaliśmy, to nie jest tak, że celowaliśmy w 3 dychy, ale minimalne, socjalne minimum zysku na flipa, to było 30 tysięcy złotych za to, że je kupię, wyremontuję, podniosę wartość i sprzedam, tak? Natomiast dzisiaj te minimalne jest 50, ale to się waha między 50 a 100. I oczywiście jak w Warszawie robimy, albo robimy absolwenci, to też często te zyski są powyżej 100, ponieważ kwoty są większe i większa jest no, kapitałochłonność tego deala. Więc też mam absolwenta, z którym dzisiaj jestem umówiony, który zrobił na deala, na którym zarobił 500 tysięcy złotych na jednym, tylko że to było mieszkanie specyficzne, większe w kamienicy. I kosztowało 2 miliony docelowo, więc można było taką marżę uzyskać, a w Lublinie mieszkanie kosztowało średnio około 500, no to wiadomo, że musiałbym kogoś zabić, żeby je dostać za darmo.
A możesz powiedzieć, wymienić kilka przykładów osób, od których ty kupujesz nieruchomość taniej, jaka jest motywacja tego sprzedającego?
Okay. No kilka to bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim, tak jak mówiłem, to są osoby, które odziedziczyły w spadku i na przykład wyobraź sobie, że jesteśmy braćmi i mamy na przykład tych samych rodziców, albo być może mamy innych rodziców, czyli mamy innego ojca i albo inną matkę, prawda? I teraz znamy się, ale nie żyjemy razem dobrze i dostaliśmy w spadku mieszkanie, jeszcze jest siostra na trójkę i ja wolę mieć, nie wiem, mieszkanie jest warte 300 tysięcy, albo nie wiem, 330, ja wolę je sprzedać za 300 i mieć 100 sam w kieszeni swojej, niż mieć 110 w udziale z tobą i siostrą, tak? Której nie znam, nie lubię, ponieważ ona mieszka, jej wykorzystuje to mieszkanie, albo nie wynajmuje, albo wynajmuje źle, coś tam odpala, albo nie odpala, więc wolę mieć po prostu, wyjść ze współwłasności tylko po to, żeby po prostu mieć mniej rubla w garści i móc im dysponować sam, niż mieć z kimś, kogo nie końca chciałbym z nim mieć, bo wiadomo, że nie wiem, nasza siostra może na przykład mieć wypadek i odziedziczą po niej jej mąż, jej dzieci i z nimi się już nie dogadamy na przykład.
Czyli jak najszybciej chcą ci ludzie zakończyć temat, tak. No i też jest taka sytuacja, że jak jest trójka, to każdy opuszcza 5 czy 10 tysięcy, a jak jest jeden, no to opuszcza 30 albo 15, tak. To jest dużo większa różnica.
I ludzie mają coś takiego jak termostat finansowy i załóżmy, że odziedziczyła takie mieszkanie osoba, która zarabia, załóżmy, niewiele, prawda? Czyli lekko powyżej minimalnej krajowej. Czyli wydawałoby się, że powinna robić wszystko, jak dostanie takie mieszkanie, żeby wyciągnąć, jak mało zarabia, to jest jedyna szansa, żeby wycisnąć jakieś pieniądze z tego mieszkania. A co robi taka osoba zazwyczaj? Taka osoba ma termostat finansowy na przykład na 5 tysięcy złotych i ona robi, nawet jak spadnie z nieba manna, czyli taki spadek, to robi wszystko, żeby dopasować swoje życie do tych 5 tysięcy, a rzadko kiedy bierze ten kapitał i go pomnaża. rzadko kiedy. 100% bo jest potwierdzone. Zaprogramowana na 5000. I teraz te osoby, jak dostają spadek, to co robią z tym spadkiem? Pozbywają się go, bo to jest dla nich problem. I zamiast zrobić wszystko, nie wiem, przeczytać książkę o homestagingu, o remoncie, oglądać nasze wideo, jak podwyższyć wartość mieszkania i poświęcić na to swój czas, bo to jest jej jakby kapitał, którego może mieć więcej niż inni, to co robi? Oddaje takie mieszkanie z rabatem, komuś to je szybko kupi, bo nie będzie się bał remontu, bo będzie mu się chciało zrobić ten remont, a ta osoba dalej sobie wraca na przykład na tą swoją kasę i sobie tam nabija i jest zadowolona, bo dostała dużą kwotę, ale z dyskontem. I to jest przykre, natomiast tak jest, tak? I jak ktoś dostał łatwe pieniądze, nie docenia tych pieniędzy, ja na przykład widzę osoby, które mają kredyty frankowe i widzę, ile spłacili tych kredytów, to oni rzadko kiedy są w stanie spłacić coś taniej, bo oni znają wartość tego mieszkania, orientują się doskonale, ile ono jest warte, wiedzą, co mogą z nim zrobić. Jakby to są już inni klienci.
Okej, okay, no to jedna grupa osób tych zmotywowanych to są ci, którzy gdzieś tam to dostali. No ale dla osób, które nie zajmują się rynkiem nieruchomości, tak? No jeżeli, bo jest takie przekonanie, widzę w komentarzach, że ktoś wchodzi na portal ogłoszeniowy no i widzi, ile jest mieszkanie warte, tak? Więc pytanie, czy ci sprzedający, od których wykupujecie tanie mieszkania, no też jakby nie potrafią sobie tego mieszkania wycenić, tak żebyś to powiedział, żeby to wybrzmiało.
Jasne. Co oni widzą? Popatrzmy, wchodzi sobie ktoś na oto dom i widzi potencjalne 5-10 podobnych mieszkań. I ludzie widzą, że mieszkania chodzą między 400 a 500 i co robią zazwyczaj? To wstawiamy za 500 i zobaczymy, co się będzie działo, tak? Czyli nie robią analizy, nawet nie wchodzą czasami w te ogłoszenia, nawet nie czytają opisów, nawet nie oglądają zdjęć. I jak później z nimi rozmawiam i pytam, skąd ta cena, prawda? No to się okazuje, że ktoś zobaczył sobie tylko, przeskrolował sobie tylko i wyłącznie nagłówki i na tej podstawie doszedł do wniosku, albo najgorsze, co mógł zrobić, to policzył cenę z metra, jaka jest. Która jest wielką pułapką dla flipera. Więc ludzie robią to nieświadomie i jakby niektórzy wyceniają za dużo i długo nie sprzedają później, niektórzy wyceniają za mało. Natomiast okazje są, ale to nie jest tak, że one są i trzeba je znaleźć, wyklikać, tylko na internecie są kontakty do właścicieli mieszkań i to poprzez negocjacje i jazdę do tych mieszkań dzieje się cała magia i mieszkanie transformuje z normalnego mieszkania na okazję. Czyli poprzez rozmowę, relacje z właścicielem, być może ta osoba ma jakiś problem i my możemy ten problem rozwiązać na przykład. Tak? Czyli na przykład problemem jest to, że jest zadłużenie i ta osoba jest śpi z komornika, tak? I my tej osobie pomożemy to wyczyścić, żeby można było to kupić, bo nikt inny być może nie kupi tego mieszkania z komornikiem, a my się tego nie boimy, bo to robimy i to jest prosta procedura do tego, żeby odłożyć, ale już nikt nie dostanie kredytu na to. Kowalski, który ma pieniądze i to swojego jednoczności życia, się wystraszy i taka osoba może mieć problem ze sprzedażą tego mieszkania, więc to jeszcze. Ludzie się rozwodzą. Często adwokaci na przykład, którzy mają wiedzę na temat rynku nieruchomości, wiedzą jak sprawdzić cenę, wiedzą jak sprawdzić stan prawny. Czasami oddają te mieszkania za pół darmo, tylko dlatego, żeby się pozbyć szybko i problem rozwiązać, żeby się rozejść, żeby już więcej się na siebie nie patrzeć na przykład. Tak? I też takie sytuacje widziałem. Więc wydawałoby się, że ludzie, którzy naprawdę mają pojęcie, no po prostu mówią, ok, to mieszkanie mi się kojarzy źle, chcę się go pozbyć, bo jest moją żoną i oddaję je po prostu, niech idzie.
A udaje się wam i absolwentom kupować mieszkania z bomby po prostu z portalu ogłoszeniowego, że wchodzę w poniedziałek na oto domu o 8 rano, o 7.55 było ogłoszenie, dzwonię, jadę pierwszy i kupuję?
Oczywiście. Mam taką aplikację, którą stworzyłem inwestorom, nie słyszałeś o niej?
Tak.
Która wysyła powiadomienia, czyli jeżeli...
Skanuje wszystkie portale po prostu i zbiera je w jedną.
Dokładnie. Jest taką inteligencją, która skanuje wszystkie portale i jak coś się pojawi okazyjnego, to wysyła ci SMS-a, że gdziekolwiek jesteś, możesz zadzwonić, pojechać i kupić. Tak? I nieraz coś mówili absolwenci, że byli na markecie budowlanym, robili zakupy, rzucali te zakupy, brali gotówkę i jechali kupić mieszkanie. Tak? Za pół godziny byli w mieszkaniu już.
Ja swoje mieszkanie, które w rodzinie kupiliśmy dla jednej z osób z naszej rodziny, kupiliśmy w ten sposób, że zadzwoniliśmy do pośrednika, że chcemy kupić, płacimy gotówką i mieszkanie było z 30-40 tysięcy taniej sprzedane niż mogłoby być. Pośrednikowi się później telefon urywał, ale on od pierwszej osoby dostał telefon, był taki honorowy powiedzmy, zablokował tą ofertę, gdzie reprezentował klientkę i od nas brał pieniądze i zablokował to taniej, gdzie potem urywał się telefon, żeby sprzedać drożej, więc w sumie też kupiliśmy mieszkanie.
To się zdarza. Także on... Ten, kto nic nie robi, nie kupuje. Czyli te osoby, które wejdą w internet, popatrzą sobie na ogłoszenia, okej, okay, ten siwiec to oszukuje, bo na to do mnie nie ma okazji, tak? No ale trzeba pójść, zobaczyć te mieszkania, zobaczyć ile zaproponować i to, co ludzie często mówią, zajęliby sprzedali, to jest często nieprawda. Czyli mówią jedno, myślą drugie, I jakby ja często uważam, że taką analogią do tego jest jakby całowanie żaby. Żeby znaleźć księżniczkę, trzeba pocałować 100 żab często. Tak? Jest ta zasada 110-3-1 w nieruchomościach. I nie da się od razu znaleźć księżniczki, tylko trzeba tych żab trochę pocałować. I ja uważam, że każda kolejna mieszkanie, które obejrzeliśmy, złożyliśmy ofertę i która nie weszła, tylko i wyłącznie przybliżyła nas do deala, który wejdzie i będzie dobrym dealem.
A jaka według ciebie jest jedna najważniejsza umiejętność, którą powinna mieć osoba, która zajmuje się flipami, żeby no...
Najważniejsza rzecz to moim zdaniem determinacja. Nawet jeżeli nie potrafisz negocjować, ale jesteś zdeterminowany i robisz to źle, to robisz to. A jeżeli jesteś super negocjatorem, ale nie pójdziesz w rynek, bo nie chce ci się, bo masz inne sprawy i tak dalej. Czyli ja wiem, że determinacja jest ważniejsza niż kompetencje. Dzisiaj kompetencje trzeba rozwijać, ale nawet jeśli ktoś jest słabym negocjatorem, tak? To na po drugiej stronie też może być słaby negocjator, ale przez to, że ktoś działa i złoży ofertę, to ta oferta może wejść.
A poza determinacją jakaś jedna z kompetencji? Na którym etapie jest najważniejsze ten?
No myślę, że ważne jest taka umiejętność pracy z ludźmi, czyli takie interpersonalne, jak dobry sprzedawca, czyli umiejętność nawiązywania relacji, bo jest udowodnione w badaniach, że jak ludzie nas lubią, to dużo większy upust możemy uzyskać. Czyli jeżeli na przykład ja coś chcę od ciebie kupić i na przykład bym wszedł z buta do twojego mieszkania i od razu je krytykował, to ty się zagotujesz, zrobisz taką pozycję i się nagle okaże, że generalnie za nawet drożej niż bym chciał zapłacić, niż oferujesz.
Koniec tematu.
I teraz to jest w drugą stronę, to jest skrajność, ale jeżeli ja będę się z tobą zaprzyjaźnił, zbuduję relację, będziemy mieli wspólny temat, tak? Nie wiem, wspólne pasje i do tego nawiążemy, to szansa, że zrobisz mi dobrą cenę, nawet jeżeli nie chcesz, jest dużo większa.
Tak. Ja widziałem ostatnio, nagrywaliście z Jankiem Fiorem wywiad. Janek to był pierwszy milioner, do którego ja zadzwoniłem, będąc na studiach, i zaprosiłem go na wywiad. I od tego moja blokada przed dzwonieniem do osób zamożnych jakby upadła, no bo też wstydziłem się jako młody chłopak zadzwonić do kogoś. I Janka zaprosiłem do nas na uczelnię, na wykład. I poszedłem z nim do jakiejś restauracji, czy do jakiejś taka restauracja, bar. I on pierwsze, co zaczął z tym barmanem rozmawiać, i ten barman, ja chodziłem do tego klubu studenckiego, to takie miejsce było koło naszej uczelni i zawsze ten barman był taki nieprzyjemny dla nas, dla wszystkich. A po pierwszym słowie Janka gość się uśmiechnął, wyprostował, coś mu podał i w ogóle zobaczyłem, że ten człowiek jest kompletnie inny w rozmowie z Jankiem. No bo Janek ma dobre gadane, pozdrawiamy. I jakby zobaczyłem właśnie, że ludzie, którzy dużo sprzedają, dużo zarabiają, bo on też był pośrednikiem, tak, że ludzie mają po prostu dobrą umiejętność budowania tych relacji i potrafią zmienić tego człowieka tak no, na swoją korzyść w tej sytuacji, w której się znajdują. I to było takie moje pierwsze zderzenie potwierdzające właśnie to, co mówisz, że ta umiejętność jest kluczowa.
To jest wyuczalne. Niektórzy mówią, a sprzedaży to się trzeba urodzić dobrym sprzedawcą. Tak? Można mieć predyspozycje dobre, ale ja ci powiem, że pracowałem w handlu dwa lata.
Ty jesteś introwertykiem czy ekstrawertykiem?
Ekstrawertykiem jestem, tak? I może trochę lepiej jest, łatwiej.
Ale takim chaotycznym czy?
Chaotycznym, tak. Natomiast jakbyś mnie zobaczył, kiedy mój kolega, który mnie szkolił w pracy, no to ja byłem tak nieogarniętym gościem, że potrafiłem w swojej pierwszej pracy, na szkoleniu, gdzie wchodziliśmy do klienta, wchodzić z pełną buzią, bułkę kończyłem. I można powiedzieć, że byłem totalnie ogarnięty, nie wiedziałem, nie miałem jakby zasad takiego sprzedaży.
Ale nie miałeś hamulców przed tym, żeby pójść, pogadać, tak? Jako ekstrawertyk?
Miałem oczywiście, miałem jakby, bałem się, ale ekstrawertyk było mi łatwiej. Ale ja widzę mnóstwo introwertyków, którzy są super sprzedawcami, tylko muszą to robić na własnych warunkach, swoimi metodami, czyli muszą wypracować inną metodę niż dla takich osób, które są otwarte. I to się da zrobić. I ja widziałem mnóstwo handlowców, którzy przeszli pewien proces, nie umieli nic, a później potrafili budować relacje i domykać. To jest proces i to jest rzecz taka do nabycia.
No właśnie, no bo ty jesteś ekstrawertykiem, ja jestem introwertykiem takim kompletnie stuprocentowym. No i rzeczywiście no introwertyk musi się nauczyć przełamywać te swoje rzeczy i gdzieś się tego schematu nauczyć, według którego podąża, bo jest taki bardziej analityczny. Ekstrawertyk musi się trochę jakby
przyhamować,
skoncentrować. Tak. Nie? Dlatego właśnie to mam na myśli. No okej. Okay. Kolejna rzecz, którą chciałem cię zapytać, to jest to, jak patrzysz na nieruchomość, którą chcecie kupić, to na co przede wszystkim zwracasz uwagę? Czy na rozkład, na ilość pokoi, czy na możliwość zmian? co jest takim głównym czynnikiem, co sprawia, że...
Cena.
Cena wiadomo, no ale poza ceną. Co sprawia, że wiesz, że tutaj można zarobić pieniądze?
Okej. Przede wszystkim patrzę na mieszkanie i widzę, czy są jakieś problemy, czy mogą być jakieś problemy w sprzedaży, typu brak balkonu, ostatnie piętro, klatka brzydka.
Czyli najpierw zagrożenia.
Tak, coś na co nie mam wpływu i dopiero później patrzę na potencjał, jaki ona ma, czyli że mogę przenieść kuchnię gdzieś indziej, zrobić większą ilość pokoi, podzielić jakoś te pokoje, żeby było lepszy układ niż Gierek zaproponował i patrzę na to tak, ale tak naprawdę, jeżeli ceny nie ma dobrej, to nieważne jaki potencjał wymyślę, nieważne jakie zagrożenia, czy ich nie ma, to cena musi być dobra. I ja uważam, że w dużym mieście wojewódzkim, nieważne jakie jest mieszkanie, nawet na czwartym piętrze taki typowy Gargamel bez balkonu, jak jest cena zajebista, to i tak się sprzeda. Tylko, że musisz sprzedać wtedy też naprawdę dobrej cenie. Czyli musisz znaleźć okazję i jak będziesz w stanie po tej okazji komuś okazyjnie też to sprzedać i zarobić jeszcze na tym, to wiesz. Ale to taka sprzedaż jest dłuższa po prostu.
To jest dobry temat. To zadam ci takie pytanie a propos tego. Jak są osoby początkujące, to zobaczą twój film, mój film, czy jakiegokolwiek innego szkoleniowca, zrobią sobie listę w Excelu, mieszkanie powinno mieć balkon, trzecie piętro, ładny widok, coś tam i jakby potem chodzą po mieście i mówią, że nie ma takich mieszkań, nie da się takiego mieszkania znaleźć. My wiemy, że po prostu kupujesz to, co jest i robisz to, co się da i mając skalę jakby ludzi pozatrudnionych, no musisz wszystkim dać pracę, ekipa remontowa musi mieć co robić, więc nie możesz cały rok czekać na jedno mieszkanie. No i teraz, czy mógłbyś opowiedzieć o mieszkaniach, które wydawało ci się, że się nie sprzedadzą, ale się sprzedały. Ja miałem na przykład takie mieszkanie na piątym piętrze bez windy, przerobione jako dwupak, które myśleliśmy, że nam się nie sprzedanie. Sprzedało się w tydzień, tak? Zrobiliśmy 70 tysięcy, gdzie myśleliśmy, że się nie sprzedanie. Kupiliśmy, nie sprzedam. Mieliśmy mieszkanie naprzeciwko Lidla, na mega ruchliwej ulicy, gdzie balkon był na pierwszym piętrze z widokiem na tą ulicę. Był po prostu taki hałas, że nie dało się wytrzymać. Mieszkanie się pięknie sprzedało. Przyszedł pan w ogóle, nawet się ten hałas nie zapytał. Masz takie przykłady? Że...
Nie mam takich przykładów za wiele, dlatego że jeżeli ja uważam, że coś się nie sprzeda, to tego nie kupuję. Czyli jeżeli widzę, że jest cena do jakości zła, to nie kupuję. I jest u nas taka zasada w tej branży flipowej, że kto wybrzydza, ten nie flipuje. Tak? I trzeba kupować wszystko pod warunkiem, że cena jest dobra. Czyli że jeżeli ja kupuję mega tanio i komuś sprzedam trochę drożej, ale też mega tanio, to będzie, to wejdzie. I ja miałem odwrotnie, że niektóre mieszkania wydawało mi się, że będą szły szybko, a szły wolniej. I jednym wyjątkiem, o którym teraz pytasz, jest taki, jak ja jestem deweloperem i buduję na przykład, to ja nie bardzo lubię takie trójpaki, dwupaki, bo cały czas wydawało mi się, że to nie ma rynku, tak, w Lublinie. Czyli jakby Poznań, Wrocław, trochę co innego. Dziś czas się trochę zmieniły i uważałem, że ciężko będzie taki trzypak z dużego mieszkania zrobić. Jako deweloper nie miałem innego opcji niż budować takich mieszkań około 80 metrów, bo wymuszały to na mnie miejsca postojowe. Więc i tak takie przestrzenie miałem do sprzedaży. I wydawało mi się, że okej, i tak one są, to trzeba je mieć, więc zrobiliśmy połowę, zrobiliśmy w trzypakach, połowę zrobiliśmy normalnych i się okazało, że te trzypaki poszły jako pierwsze.
Okay.
Więc jakby tu mnie to zaskoczyło, ale tu byłem zmuszony, a nie było nigdy sytuacji, w której bałem się, że to się nie sprzeda i to kupiłem.
Po prostu... mieszkania ile wam się teraz, w jakim czasie się teraz w Lublinie sprzedają?
Około 2 miesięcy. Miesiąc, bo to jest tak, że średnia to jest, prawda? Może jedno mieszkanie mieli 2 tygodnie, drugie 3 tygodnie, 4 tygodnie.
Ale wydłużyło się to zdecydowanie w stosunku do tego,
niekoniecznie, bo też pamiętaj, że remont trwa 1,5 miesiąca, tak? I jakby to jest taki etap, że na rynku ono jest około miesiąca. Oczywiście jak mam mieszkanie z gorszym usytuowaniem i ja mam taką strategię, że ja nie sprzedaję mieszkań okazyjnie, no bo nie po to je kupuję, żeby robić komuś okazję, tylko ja próbuję wycisnąć z rynku maksymalną cenę, którą ktoś w stanie zapłacić, czyli tyle, ile rynek da, a nie potrzebuję kapitału, żeby spuszczać spodnie, żeby kupić kolejne. Nie, ja mam pieniądze na kolejne mieszkania.
Co jest takim... Inaczej, podczas remontu nieruchomości, jakie elementy muszą się znaleźć, robiąc przez ciebie flipa w tym mieszkaniu? Czy robicie łazienki, czy robicie kuchnię, czy wstawiacie meble? O to pytam.
To na pewno robimy łazienki pełne, tak? Są staging'iem.
To jest podstawa, tak?
To jest podstawa. Rzadko kiedy kupuję mieszkanie takie do liftingu, bo rzadko kiedy tam jest, na takim mieszkaniu jest okazja. Bo niektórzy mówią, mają mieszkanie do liftingu, a mówią, że mają idealne mieszkanie często. Więc takie mieszkania rzadko się trafiają. To są granaty, takie typowe szroty. Trzeba to wypróć wszystko od nowa zrobić. Łazienki robimy, drzwi wstawiamy nowe, podłogi kładziemy.
Instalacje
wszystkie elektryczne, hydrauliczne. Gładź wymieniamy. Czasami jakoś tam robimy jeszcze wentylację, jak tam przynosimy jakieś rzeczy, rzadko. Okna wymieniamy. Jeżeli są, nie wiem, stare, takie powyżej 10 lat, no to wymieniamy. Albo zagrzybiałe, jakieś żółte plastiki. No to, że plastiki, to nie znaczy, że są dobre.
Kuchnia?
Kuchnię, robimy meble, robimy baterie, zlew, natomiast nie wstawiamy sprzętów AGD.
Czyli dalej, tak jak rozmawialiśmy kiedyś, dalej atrapy.
Dalej atrapy i jakby to, że ktoś tak robi i na tym nie traci i na tym zarabia, to nie znaczy, że to jest lepszy model. Prawda? To jest, nie wiem, to, że ktoś ma Aston Martina i za niego zapłacił 1,5 miliona, to nie znaczy, że ma lepszy samochód niż Lambo, prawda? Albo, bo to nie jest lepszy samochód, tak? On ten samochód się kupuje po to, żeby mieć samochód Jamesa Bonda, a nie żeby dobrze jeździł po prostu. I tu jest tak samo, że ludzie myślą, że tak jest, ale jak takie wiele osób mi zarzucało to, że to jest nieprawda. I zapytałem, okej, skąd wiesz? No wiem, bo tak robię i to działa, ale czy robiłeś kiedyś inaczej? Nie. No właśnie, a czy robisz jakiś test? A jak wiele osób mi zarzucało, tak, że robię te atrapy, zrobiłem test. I ten test pokazał, że zrobiliśmy 4 takie same mieszkania w tym samym czasie, w tym samym budynku. I 3 mieszkania miały atrapy, czyli mówimy o atrapach na przykład kuchni, tej atrapy piekarnika, atrapy płyty i ewentualnie atrapa lodówki. Tak?
Czyli... Bo to jest tak, że ty wiesz, jaki model piekarnika będzie tam pasował i potem klientowi sugerujesz, że tu będzie pasowało to. I...
Natomiast nie wiem, czy klient sprzęt za tysiaka, czy za 3 tysiaki, bo nie wiem, czy będzie miał dual cook i tak dalej. Ty dużo gotuje, czy chce pod jedynczą płytę, czy ja nie wycinam otworów. Na życzenie klienta w ramach negocjacji możemy to zrobić.
Okay.
To jest opcja. Ale jak sprzedajesz samochód i on nie ma na przykład nie ma listw, czy nie wiem, nie ma jakichś rzeczy klimatyzacji, to już nie dorobisz tego. A w mieszkaniu możesz zrobić upselling zawsze. I teraz mieliśmy takie 4 mieszkania i w 3 mieszkaniach zrobiliśmy atrapy, a w jednym mieszkaniu zrobiliśmy pełne sprzęty i podwyższyliśmy ceny mieszkania o koszty sprzętów. Pierwsze mieszkanie sprzedało się z atrapami, drugie z atrapami, trzecie z atrapami i czwarte dopiero, jako ostatnie, sprzedało się ze sprzętem.
Żeby to wybrzmiało w liczbach, powiedzmy, że mieszkanie jest za 500 tysięcy z atrapami, a plus AGD jest na przykład 507, tak?
No na przykład,
trzeba
tak.
To dokupić i to jest wliczone w cenie, a klient
dokładnie.
Wchodząc do mieszkania nie widzi tego, że on ma w cenie 507 tysięcy, bo są jakieś abstrakcyjne kwoty, to za 2, to za 3.
To jest tak samo, jak widzisz reklamę samochodu na billboardzie i widzisz wersję full wypas, że są aluminiowe felgi, wszystko jest jakby maksimum, po maksimum i jest cena napisana od 100 tysięcy. Tak? Przychodzisz do salonu, a się okazuje, że ta wersja kosztuje 200.
Audi za 1 200 000, tak.
Tak, kosztuje za 200 na przykład. Tak? I wtedy wiesz, że ty masz wersję biedę. Tak? I teraz ludzie niekiedy mają swój sprzęt, albo chcą kupić tańszy sprzęt, albo jeszcze kupić jakiś czas ten sprzęt. I jak widzą w tym problem, to komunikują, albo my ich o to pytamy, okej, to my w ramach negocjacji możemy to dołożyć, ale nie robimy innym dobrze, bo nie chcemy, żeby nam było źle.
Okej, okay, to łazienka, instalacje, okna, gładzie, okej. Okay. Meble kuchenne z tymi atrapami, a co z meblami typu sofa?
To robimy nie zawsze, tylko wtedy, kiedy mieszkanie jest trudniejsze do sprzedaży. Czyli jeżeli trzeba je zaaranżować, żeby ktoś się poczuł dobrze, to robimy w pokoju robimy jakiś materac. Jakbyś, czyli nie takie meble w 100%, nie robimy szaf. Robimy materac, on jest pościelony, ładnie to wygląda w pokoju.
Czyli taki materac położony bez łóżka po prostu?
Tak, albo kartony czasami nawet. Okay. Tak, pościelone kocem takim, narzutą.
Okay.
Albo sam pojący się materac. W salonie często to jest sofa, jakiś stół, stolik. Mamy cały magazyn takich rzeczy.
Kto robi projekt mieszkania? Kto się zajmuje? Bo tak, no bo ktoś podejmuje decyzję o zakupie. Załóżmy, że ty podejmujesz decyzję jako właściciel firmy o zakupie mieszkania, tak? Niezależnie od tego, czy masz kogoś, komu możesz to zdelegować. No i kto dostaje potem do zrobienia projekt tej nieruchomości?
To moja wspólniczka Monika, moja prawa ręka, która jest w tym biznesie ze mną już od 10 lat. I ona zajmuje się samym zakupem, czyli jest na akcie, płaci pieniądze za to mieszkanie i ona robi projekt tego mieszkania. My nie robimy projektów takich, które są narysowane jakoś super pięknie. Okay. My obmierzamy to mieszkanie, robimy to. I jakby nie bawimy się w projektantów. Niektórzy to robią i jak ktoś naprawdę mówi, okej, ja jestem bezguściem albo nie mam pojęcia, jak to zrobić, no to może lepiej zapłacić komuś, może nie projektantowi, który robi super drogie apartamenty, no bo nie stać nas na to przy tym biznesie. Lepiej to jest osoba, która jest początkująca i osoba początkująca będzie miała 100 skill więcej niż my, którzy nie wiemy nic, prawda? Czyli że ktoś nigdy nie był w markecie budowlanym, nie robił remontu, nie wie, jakie płytki są dzisiaj na topie, to może lepiej zapłacić komuś, kto na przykład skończył jakiś kurs, robił kilka remontów i już wie coraz więcej od nas, bo się tym interesuje, robi to z pasji. I jasne. Taka osoba nie będzie droga wtedy.
Pytanie teraz krótkie, o finansowanie inwestycji. Jak zaczynałeś na początku pierwsze flipy, to w jaki sposób je finansowałeś, a jaki model polecasz teraz?
Pierwsze flipy robiłem bez pieniędzy, czyli na zadatku. Można powiedzieć, zabezpieczałem mieszkanie, wpłacałem zadatek i szukałem na to mieszkanie kolejnego kupca. Czyli tak trochę zaklepywałem mieszkanie, załóżmy, ty masz mieszkanie, ja dogaduję się z tobą i dogaduję się, że zapłacę ci resztę za 2, 3, 5 miesięcy, a w tym czasie biorę klucze, remontuję, lifting i szukam nowego nabywcy. Tak? To jedna opcja, którą widziałem wtedy na ten czas. Ale dzisiaj jest kapitału mnóstwo, jest ta branża już jest trochę otworzona i dzisiaj widzę, że jest mnóstwo osób, które chcą finansować fliperów. I na przykład niektórzy przyjeżdżają do mnie na warsztaty nie po to, żeby się nauczyć flipowania, bo no, żebyśmy skaszowali jakiś biznes albo mają nadwyżki. Nie chcą się nauczyć robienia flipów, ale chcą się nauczyć, jak się robi flipy, żeby móc kontrolować i dystrybuować kapitał do moich innych absolwentów. Niektórzy nawet byli po 2-3 razy, żeby poznać tam absolwentów, którzy według nich mają potencjał i dać im kasę. Więc niektórzy są też na tej grupie u mnie po to, żeby właśnie pozyskiwać okazję i robić flipy pasywnie.
Jasne, czyli norma branżowa, powiedzmy, norma branżowa, tak, która wszędzie funkcjonuje.
Ja bym flipy kredytu po prostu nie rekomendował, tak?
Ja też tego nie rekomenduję, to tu się zgadzamy. To teraz powiedz mi proszę o mieszkaniach na wynajem. Jaka jest twoja opinia na temat teraz kupowania mieszkań na wynajem, jak są tak wysokie stopy procentowe, czyli opinia na temat brania mieszkania na kredyt i opinia na temat brania mieszkania za gotówkę na wynajem?
To tak. Moja strategia budowania majątku jest taka, że ja na początku rolowałem kapitał, sypałem to kulę śnieżną i dopiero jak ona była duża, dopiero kupowałem mieszkanie na wynajem, nie wcześniej. No bo jakbym zabierał z tej kuli, kupował mieszkanie, to bym miał małą kulę i cały czas pchałbym małą kulę. A tak ona była w stanie urosnąć, bo ona rośnie szybciej, ta kula, jak się upcha, jest duża, niż jakbym ją obcinał i kupował mieszkanie na wynajem. Dlatego na początku buduj biznes, a z tego biznesu później kupuj mieszkanie. To jest moja strategia. I kupuję wtedy za gotówkę. Tak? Czyli jak po paru latach robienia biznesu kupowałem, czy budowałem swoje budynki za gotówkę. I dzisiaj nieważne, czy kupujesz na kredyt, czy za gotówkę, rentowność będzie dobra tylko wtedy, kiedy kupisz mieszkanie okazyjnie. Czyli jeżeli kupujesz po cenie rynkowej, no to praktycznie tam nie ma rentowności za dobrej, ale jeżeli znajdziesz mieszkanie poniżej 20% powyżej wartości rynkowej, czyli normalną ma rentowność na przykład, nie wiem, 6%, to, a ty 20% kupisz taniej, to jesteś w stanie na przykład zarobić na tym 7 albo 8%, tak? Dzięki temu rentowności. I masz już o wiele taniej kupione mieszkanie, tak jak przed podwyżkami można powiedzieć. Więc jak kupujesz, umiesz robić flipy, to i doskonale możesz sobie kupować mieszkania dla siebie.
Czyli ty rekomendujesz to, że jeżeli ktoś chciałby kupić już mieszkanie, no to znaleźć je tak jak na flipa, tylko zostawić dla siebie.
Dokładnie,
tak?
Dokładnie. Czyli metodami, które się szuka na flipa, plus żeby ona spełniała takie warunki mieszkania na wynajem, no bo niekiedy mieszkanie typowe na flipa nie zawsze będzie to dobre na wynajem. Czyli kupić je według schematu i narzędzi i nazwijmy to takiej procedury, że poniżej wartości rynkowej jak na flipa, ale żeby one miało było blisko, nie wiem, uczelni, blisko tam, gdzie się wynajmuje mieszkanie, a nie, nazwijmy to, to kupi ktoś na przesiedlenie Cyganów na przykład, tak? Okay. Na cele mieszkaniowe.
To powiedz na koniec proszę, jaką wskazówkę dałbyś osobom, które nas oglądają, chcą zacząć działać w nieruchomościach, trochę mnie kojarzą, trochę ciebie kojarzą, innych szkoleniowców. Nie mówię o szkoleniach, żeby pójść na kurs, bo dla mnie to jest oczywiste, żeby czytać książki, pójść na szkolenie, czy do mnie, do ciebie, czy kogoś innego. Dla mnie to jest, to jakby, wydaje mi się, że to jest coś, o czym nawet nie trzeba mówić, bo to z marszu każdemu rekomenduję. Ale co zarekomendowałeś osobie, która chce wystartować, od czego powinna zacząć? Czy od razu iść we flipy, czy rzucić się na deweloperkę, czy zacząć od pośrednictwa? Jaka jest twoja rekomendacja na start?
Ja bym nie zaczynał od pośrednictwa, to jest droga, ale dłuższa. Tak? I jakbym dzisiaj miał powiedzieć synowi, czy pójść pośrednika, czy flipera, to jako fliper zarobi dużo więcej i na swoich warunkach, a jako pośrednik już musi się trochę układać. Jakby to jest fajna opcja, żeby się trochę czegoś nauczyć, ale majątek się buduje bardzo wolno. Pewnie i ty, i ja nie znamy zbyt wielu milionerów albo multimilionerów, którzy są agentami. Tak? Może niektórzy byli kiedyś. Ale którzy są, nie ma.
To Janka znamy wspólnie.
No tak, tak, ale jakby gdybyśmy zestawiali majątki netto, to prawdopodobnie no, by było kiepsko, tak? Natomiast weźmy pod uwagę, że można być agentem i tam się, ale stracimy, znaczy zainwestujemy 2-3 lata bycia agentem, nauczymy się czegoś, a ja uważam, że lepiej robić flipy, bo te 2-3 lata zbuduje nam kapitał. Bo pracując jako agent, będziemy część pieniędzy przejadali na życie i nam niewiele zostanie. Nauczymy się to trochę rynku, ale to będzie patrzenie trochę na wystawę przez szybę. Czyli nie dopuszczą nas tam do tych informacji, które są. Czyli Flipper patrzy inaczej, patrzy z innej perspektywy. Z innego lotu ptaka patrzy Flipper niż pośrednik. Więc jeżeli ktoś naprawdę się boi, no to jest okej. Okay. Ale jeżeli ja miałbym powiedzieć, że masz celem, żeby być zamożnym i chcesz to zrobić jak najszybciej, to zacznij od flipów. Tak, może od sourcingu lepiej niż od pośrednictwa, ale zacznij od flipów, bo często pośrednicy są tak zakorzenieni w tych swoich przekonaniach. I łatwo się w tym pogubić i w tym się zatrzymać. Dlatego ja bym powiedział, że flipy są najlepszą opcją, czy lepszą na start niż deweloperka. Deweloperka już wymaga pewnych kompetencji, trochę kapitału i jakby pewnego doświadczenia życiowego, biznesowego. Więc uważam, że flipy są najlepszą opcją, żeby zacząć. I nieważne, czy ma ktoś lat 20, 18, bo też takich znam. I mam takich, którzy zarabiają 20, mają 22 lata i zarabiają po pół miliona rocznie w pierwszym roku, ale tylko dlatego, że działają. A są osoby, które mają 40 lat i na przykład widzę, że spotykam ich później, że oglądali mnie na YouTubie, a oni mówią, że mają 40 lat, mają doświadczenie w branży nieruchomości, sprzedaży, no ale trochę nie chce im chodzić po mieszkaniach. Więc działanie jest ważniejsze i uważam, że jakbyś na przykład miał młodego chłopaka przed sobą, który nie ma pojęcia o nieruchomościach, ale będzie robił wszystko, co mu każesz jeden do jednego, to nawet jak popełni 100 błędów, to przebije głową ten mur. Ale będziesz miał tutaj profesora ekonomii, który zna się na prawie, na wszystkim, na socjologii, na tym, jak działa rynek nieruchomości, ale nie będzie działał, będzie miał wiedzę 10 razy większą niż my razem, to jest nic nie warta wiedza, bez stosowania. Dlatego uważam, że głupi prędzej rozbije ten mur swoim działaniem i uważam, że są osoby, które oglądają mnie tylko i być może jeszcze inne osoby i robią flipy na zasadzie, udało się, tak? I przychodzą dopiero na szkolenie po drugim flipie i mówię, kurde, jak ja to zrobiłem tyle, no to jak przyjdę, to zrobię jeszcze więcej, tak? A są takie osoby, które pracują 20 lat w branży nieruchomości jako pośrednik i mówią, co ty mnie tu chłopcze nauczysz, nie? Ja mówię, słuchaj, ty robisz pośrednictwo 20 lat, może jesteś w branży 5 lat więcej niż ja, natomiast jaki jest twój majątek netto, a jaki jest mój, nie?
Super, dziękuję ci bardzo.
Dzięki wielkie.